here come the stars, here come the stars, here come the stars. Oh, basketball is here and that, here come the stars.
Dzień dobry, tu Palma. Palma.
Splash!
Podcast o koszykówce, o sporcie polskim.
O życiu, o twórczości.
Powiedzmy.
O ludziach.
Szczerze?
Tak.
Ostatnie wydarzenia na świecie sprawiają, że mam coraz mniejszą ochotę myśleć o koszykówce. Ochotę.
A o czym chcesz myśleć? Jeśli nie o koszykówce, właśnie.
Chcę myśleć o koszykówce. Chcę myśleć o pracy. Chcę mieć czyste spojrzenie na to, czym się zajmujemy. Czyste spojrzenie na oglądanie ligi letniej. W powtórce. Nawet na oglądanie tych meczów Amerykanów piekielnych z Chinami.
Piekielny.
Kolejny przed nami. Chciałem tak to...
Niestety. Kolejne dwa przed nami, kochany.
Jeszcze raz. Jeszcze dwa przed nami. To w odstępie... W zbyt krótkim odstępie czasu, żeby dało się to znieść. Ten pierwszy mecz był...
straszny.
Mam kilka żartów, ale nie chcę się śmiać teraz, dzisiaj akurat.
Opowiedz.
Mam mnóstwo
żartów.
Tak naprawdę mam jakieś 200 żartów, których nie mogę powiedzieć publicznie.
Ale to są żarty o zabijaniu? Czy...
Mówię je w życiu prywatnym. Aha. To niczego nie zmienia. Nie, po prostu... To jest czasem jedyna reakcja, znaczy jedyny sposób dla mnie przypadkiem.
Żeby odreagować.
Żeby odreagować. A propos Chińczyków, żarty z chińskiego atletyzmu. No, to było straszne. Nie wiem, ja jak patrzyłem na Chińczyków, czułem się jakby ktoś nadmuchał jakieś... nie mogę tego powiedzieć.
Gumowe lale?
No dobrze, powiedzmy, gumowe lale. Powiedzmy, ale tak nie do końca je nadmuchał. Tak je nadmuchał, że wiesz, jeszcze tak trochę zostawił. Nie, to ciśnienie nie było tak, wiesz, w tych lalach. I one takie, tutaj skręcę, tam się potknę, wiesz, tutaj coś rzucę, ale jak rzucę, to wygląda tak dziwnie, że no, ja nie wiem, co się stało z kimś.
Jak ten autopilot, czy leci z nami pilot? Nie wiem, czy pamiętasz tego dmuchanego autopilota, który tak się zmniejszał i zwiększał. Powiedz mi.
Nie pamiętam.
Chyba był. Lecił z nami pilot. Potem spokojnie to tylko awaria, część druga.
Tak, ja pamiętam te filmy, nie pamiętam ich motywów przewodnich.
Motyw był jednego wielkiego żartu. Pamiętasz, że Karim Abdul-Jabbar grał w...
To był śmieszny z nami pilot, to tam grał, tak?
Tak.
To był bardzo śmieszny film. Dla mnie, jak byłem mały.
Jak on tego małego na końcu łapie i tłumaczył, czy ty wiesz, co to znaczy ganiać się za Larry Birdem przez całe boisko, powiedz swojemu staremu, żeby sam to zaczął robić. Taki tekst jest nieprawdopodobny, jak on był tak łapie i mu tak, wiesz, za kolisz, tak mi tłumaczył. Mój tata mówi, że Karim Abdul-Jabbar jest słaby, gdzie odbija się w obronie.
Było takie zesusy? Proszę.
Tak. A myślę, że najlepiej jak pisze z Karim Abdul-Jabbar, czy leci za nim pilot, to będzie właśnie.
No, wracając do...
Naprawdę, czyli Chińczycy dmuchane lale.
No, zajmę, tak chciałem jeszcze o tych Chińczykach trochę powiedzieć, bo...
No powiedz, ale tam nie podobał ci się ten taki... rozgrywający, bo ten jeden jest bez ręki.
Jeden człowiek, który miał obie ręce, grał dobrze. Był tam taki gracz odwodowy. Ale DeMar DeRozan go krył przez chwilę, to dlatego grał dobrze. Miał takie dwie akcje na DeRozanie. Mówię, ojejku, DeRozan, proszę cię. Proszę cię.
Nie uważasz, że DeRozan nie potrafi kozłować niedźwiedzi.
A, to jest taki sneaky dribble jest jego. Ja myślę, że on to robi tak, żebyś myślał, że on nie umie kozłować.
Ale on właśnie tak wygląda, jakby na piłce miał ciągle dużo do zrobienia, wiesz?
On atletycznie kozuje piłkę, jak dla mnie.
No właśnie, to jest takie przygnębiające trochę.
A mnie to cieszy. Znaczy bardzo mnie cieszyło w tym meczu, bo miał trochę sytuacji, że wchodził kozłem gdzieś tam do obręczy na tle tego, jak Chińczycy kozowali piłkę. Ja nadal chcę o Chińczykach mówić.
Dobrze, mów dalej.
No to było w końcu, wiesz, niewiele rzeczy mnie bawi ostatnio tak naprawdę. No i jak oglądałem ten mecz chiński, tak się zastanawiałem nad pytaniem, jakie zadałem Rafałowi Juciowi w trakcie w trakcie panelu, to było przed panelem, jak Rafał rozmawiał z Przemkiem i zadawaliśmy pytania i zadałem mu pytanie takie proste na zasadzie co z Chinami. I Rafał chciał, żebym to rozwinął. I tak sobie pomyślałem w trakcie tego meczu, że jakbyśmy tak oglądali ten mecz, to tak właśnie gdybyśmy patrzyli na ten mecz, tak bym spytał się, co z Chinami? Bo minęło, no ile lat minęło, od kiedy Chińczycy wymyślili sobie, że staniemy się potęgą koszykarską?
No przynajmniej...
10?
10 lat.
No. 10. I pamiętam, to było jeszcze w 2006-2007 roku, gdy zaczynałem pisać. Naczytałem się bardzo dużo różnych artykułów o tym, jak to w Chinach. Co w Chinach? A my tam w Chinach. A my tak w Chinach robimy, a tutaj w Chinach, a tu
nie,
robimy...
Nie, ale masz rację, było takie, że China is for real.
Trenerzy dostawali pracę w Chinach za niezły hajs. Nie byli tacy znani trenerzy, ale to była właśnie okazja dla tych... Może to był ten problem, że to nie byli dobrzy trenerzy, ale podejrzewam, że nie. I jak się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem dlatego, że oni naprawdę nie mają dobrego atletyzmu.
Nie wiem, Maciek, a ten taki, jeden z tych takich wysokich, bo jeden to był ten taki Lee, nie?
Chciałem powiedzieć, że Jeremy Lin jest świetny na ich tle. Tylko to chciałem zauważyć.
O cholera, zaczynaj. Słuchaj, ale ten taki gość, on chyba w Dallas grał.
I Jian Lan, tak. Wiesz, jaka jest historia z Jian Lanem? Z Jian Lanem jest taka historia, to już od, jak on już z NBA wyjechał, to już zostało... Nie wiem, czy potwierdzone tak na 100%, bo to już nikogo w USA nie interesuje, ale Jian Lan, jak przychodził do NBA, został wybrany chyba przez Milwaukee, tak? Grał w Milwaukee przez sezon, chyba jakoś tak, potem gdzieś tam się próbował zaczepić, bo był w Waszyngtonie przez chwilę. Jian Lan przychodził do ligi bodajże jako 19-20-latek, on był 3 lata starszy, 3-4 lata starszy. Więc ja nie wiem, jak to teraz widnieje na Wikipedii, ale on jest starszy niż normalnie jest. To jest story, jest
nic. Czyli Chińczycy też kręcili licznikiem.
No tak. Oni też. Bardzo rozczarowujący byli ci dwaj młodzi ludzie, którzy zostali wybrani w drugiej rundzie tego draftu. Pierwszy został...
No właśnie, ale czy oni byli tacy rozczarowujący?
Oj bardzo. No, powiem ci ich statystyki.
Nie atletycznie, ale no, rozpowo w takim poruszaniu się...
No tak. No strasznie, no słuchaj. Jeden na 10 z gry. Wysocy ludzie mają 2,13. Ile meczów widziałeś, że byli 1 na 10 z gry? Ludzie, którzy mają 2,13 wzrostu. 1 na 10. Wiesz.
Ile widziałem takich meczów?
9 rzutów musisz spudłować, a jeden trafić.
Shaquon Hill w meczu All-Star 90.
1 na 10? A on rzucał za 3 wtedy, tak? No dobrze.
Nie,
1 na 10.
A tam jeden by tragiczny był.
1 na 10 z gry, 5 strat i 4 zbiórki mieli ci ludzie. Wazelin. Zespół muzyczny Żuki. Przypomina mi Jarusia z Chłopaków do Wzięcia. Nie oglądasz, nie wiesz, kto ogląda, wie. Myślę, że mało kto ogląda, więc nikt nie wie. Więc Żuki i Wazelin byli, no nie. Znaczy ja rozumiem, że to DeAndre Jordan, że Cousins, ale Cousins nawet chudszy, więc... Może nie.
Dobrze, ładnie fajnie wygląda.
Ale on...
Ale to, ja ci powiem tak, no... Znaczy ci dwaj po prostu to jest inna liga po prostu. Znaczy to nie ma... No to może nie wiem kto. To może zatrzymasz tę dwójkę, powiedz mi.
Ale poczekaj. Ja rozumiem, że Jordan to jest inna liga. Ale
Cousins... Ale Cousins to też jest inna liga.
Ale czy to jest tak inna liga, wiesz? A nie,
ale z punktu widzenia... Siła, atletyzm...
On nie jest taki atletyczny.
Jest wielkim zwierzakiem.
Ile razy widziałeś, żeby Cousins skończył alejupa? On złapi piłkę i rzuci lejapa. Spadnie na ziemię i rzuci lejapa.
To, że wiesz, że on potrafi, on wie, trzeba było, to by Pałac Kultury przestawił w Polsce, rozumiem?
Ale jest lżejszy. Może przez to ciut słabszy. Fizycznie.
Nie wygląda na takiego, który był słabszy.
No nie na tle ludzi, którzy są niedożywieni. Zwłaszcza Żuki.
Żuki. Nie, ale wiesz, ja właśnie nie miałem takich wrażeń. Ja miałem wrażenie, że to są tacy trochę chłopcy, którzy, wiesz, złapali trochę wzrostu i mają wielki problem z koordynacją. Natomiast z punktu widzenia takiego za 2-3 lata, no dlaczego nie? Tego oni się troszkę nadmuchają. Parę atmosferek wrzucą.
Czego się nadmuchają oni?
No nie ryżu. To nie wiem, no jakiś taki, wiesz, no siłownie ktoś im pokaże, że są, wiesz, tam ćwiczenia takie ogólnorozwojowe.
Jest taka książka Sports Gene. Zapomniałem, czy to nie napisał Malcolm Gladwell, tylko to jest książka, którą trzeba przeczytać. To jest książka o tym, jak miejsce, w którym się wychowujesz, mniej więcej, miejsce, w którym się wychowujesz wpływa na twój atletyzm, na twoje możliwości fizyczne. To jest o sportowcach książka. I chciałem kiedyś na przykład poczytać o...
O Akron.
Nie, o Akron. Akron is dumb. You should be ashamed of yourself. Przypomina się reklama. W każdym razie chciałbym przeczytać kiedyś na przykład porównanie rasy naszej z rasą chińską, atletycznie. Wydaje mi się, że my jesteśmy bardziej atletyczni niż Chińczycy.
No na pewno, no wiesz, no ale tam są to takie prowincje, gdzie rzeczywiście mają tych ludzi, którzy trochę są napromieniowani chyba.
Ale to jest tak duży kraj i naprawdę nie mieć ludzi, którzy potrafią nieźle poruszać, bo nawet ci rozgrywający, ci zawodowi byli tacy, gdzie był Lil Wayne
jeden
w tym meczu?
Jeden był jak Tony Parker przecież.
To był ten gość, co sprzątał parkiet, co wycierał parkiet ręcznikiem.
Podobny poziom atletyzmu.
Tak. Na szczęście wcześniej był mecz z Argentyną, który jako tako jest.
Ale też nie miałeś wrażenia, że strasznie jest takie zgrane nazwiska w tej Argentynie?
No tak, to jest ich ostatni ran.
To już chyba taki ostatni ran, to już chyba jest o ten ran za dużo.
Ja jestem zaskoczony, szczerze powiedziawszy, że ten ran ostatni jest teraz, myślałem, że on już był.
Tak no jak, właśnie, jak mówisz, się tak wydawało, ale
jeden ran za dużo.
Zagrzebali, Ginobili się ogolił.
No i ci ludzie argentyńscy...
No, straszne to jest. No. Wyciąganie tego Nocioniego, Carlosa Delfina, liczyłem, że tam będzie jakaś mała ściepka z Carmela Anthony, ale Carmela Anthony teraz widzę idzie w taki bardziej peace, brother, peace. Co on będzie teraz tłumaczył, że przemoc jest zła.
Będzie bardzo, jak wiesz... Jestem zaintrygowany postawą Carmela Anthony'ego tutaj. Cynicznie dostrzegam w tym wartość dla brandu, ale poza tym jestem zaintrygowany tym, co robi Carmelo, więc jestem daleki od tego, żeby się z niego naśmiewać.
No nie, ale czy on cię nie pogubił, Maciek? Znaczy, co on próbuje zrobić? Znaczy, czy on próbuje jakimś Wisłą zawracać?
Oglądałeś O.J. Simpsona? Ten serial wyprodukowany przez
Nie widziałem tego.
A to musisz obejrzeć to. To jest?
A nie wiem, czy mówiliśmy w czasie finałów o tej niesamowitej historii, którą opowiadał Van Gundy?
Tak.
Któremu opowiadał ten gość?
Dlatego...
Mówiliśmy o tym?
Tak. Zresztą jest taki... To było w pierwszym, drugim sezonie, a propos tego, co mówisz. To była ta historia, że on śledził wynik... To Knicks grali... Nie, to był finał, tak?
Tak.
Knicks grali z Rockets. Te finały, tak?
Tak.
I jest ESPN 30 for 30 chyba w drugim sezonie. Tam jeszcze tego dnia coś się działo, chyba był mecz baseballa jakiś bardzo ważny, czy coś takiego. Coś się działo, że w jednej nocy było dużo wydarzeń sportowych i O.J. Simpson szedł na to. I jest taki dobry też dokument. No nic, byśmy na Carmelo, byśmy w Argentynie. Cofnijmy się do Argentyny.
No, powiedz mi, no tam jest, co dobrego w Argentynie?
No tam jest kryzys, wiesz, ja nie chcę tego nazywać tak, że to jest aż tak źle, bardzo, bo ten Facundo Campazzo wyrósł na niezłego gracza, rozgrywającego. Patricio Carino grał. On grał w lidze letniej, mi się podobał w lidze letniej, grał bardzo dobrze. No tam też miał kilka momentów, trafił chyba jedną czy dwie czyste trójki. Ten Roberto Acuña zablokował 4 rzuty w 10 minut i w kurzył Kazinsa tak, że potem Acuna nie zebrał piłki żadnej w tym meczu. Więc było kilka jakichś takich momentów, ale to taki był ogromny dysonans między takimi typowymi umiejętnościami koszykarskimi tych ludzi, tych weteranów, a tych pozostałych ludzi. To wyglądało jakby, wiesz, przyjechali sobie ojcowie z dziećmi na jakimś turnusie pograć w koszykówkę. Trochę tak wyglądało.
Wodnik gra z Poseidonem.
Dokładnie, wodnik kontra Poseidon. Takie zawody, no. No i to takie, wiesz, ale no mówię, wiesz, no po pierwsze, bo to już jest 15 minut mówimy o tym. No, kogo to jara? Kogo jara oglądanie amerykańskiego?
No, ja tak się zastanawiałem, czy nie powinno być jakiejś innej formuły. I tak sobie pomyślałem, że reprezentacja USA może być na przykład zbudowana tylko i wyłącznie z zawodników, zespołów, które nie weszły do playoffów, ale też stworzyła mi się potworna drużyna.
Ja bym chętniej obejrzał US Select Team zamiast pierwszej kadry. Nie, nie.
No, to byłoby ciekawe.
Wolałbym obejrzeć jak Devin Booker, jak Karl Anthony Towns, Booker. Tak.
Wiggins akurat nie był Kanada.
No, ale wiesz, tego typu
ale kogo byś,
skład.
Ale kogo byś, to dobrze.
No tego typu skład, pierwszo, drugie, trzecie roczniaków. Obejrzałbym taki team, jadący na olimpiadę. Wiesz, to jest ten pomysł, jaki miał bodajże jeszcze David Stern, żeby obrócić igrzyska w turniej Under 23, a ten prawdziwy turniej o prymat na świecie zrobić Mistrzostwa Świata. Żeby Mistrzostwa Świata przejąć od FIBY, żeby NBA organizowało Mistrzostwa Świata. Taki był pomysł Sterna w skrócie. Ten pomysł nie przeszedł. No jakby przeszedł, to może byłby ten Select Team. No, bo to taka jest, taka, wiesz...
To jest przepaść, dlatego się, tego naprawdę się nie da oglądać. Zwłaszcza, że wiesz, no, wybrać troszeczkę pressingu, przeciwnicy właściwie nie umieją kozłować. Mm-hmm. Przechwyty, wiesz, kontry, no, tak, nie, no, to jest straszne.
Tak, bo...
Jedyny ciekawy mecz to jest mecz w Francji.
Wiesz...
Czy będzie plus 20, czy będzie tylko plus 17.
Wiesz, co powiedziałeś właśnie a propos pressingu, to nie jest zarzut do Amerykanów, że oni, nie wiem, grają na pół gwizdka, może grają, wiesz, ale to nie jest zarzut, bo oni bronią, widać, że wychodzą agresywnie, switchują, gdzieś tam bronią wysoko na 10 meczu, to jest śmierć, no, dla ludzi. A druga rzecz to jest taka, że ich układ meczów, zarówno tych sparingowych i potem jak wchodzą, napisałem to wczoraj chyba w pierwszym akapicie, tą całą rozpiskę Amerykanów. To jest trochę jak, powiedzmy, ziemia, a niebo. Że grają teraz z Chinami dzisiaj, potem grają z Wenezuelą, potem grają, przypomnij mi z kim jeszcze, z Nigerią.
Nigeria.
Potem przyjeżdżają do Rio. Mam nadzieję, że będą mieli dobre pokoje, że łóżka będą okej, okay, że woda nie będzie spływać po ścianach, że policja nie będzie... Że policja nie złapie ich, nie będzie kazać im wypłacać pieniędzy z bankomatu, żeby dać łapówkę. Że przytrafiło teraz jakiemuś nowozelandzkiemu sportowcowi. Mam nadzieję, że to się nie stanie kosztem amerykańskich koszykarzy. Grają z Chinami, grają z Wenezuelą i potem zaczyna się dla nich, powiedzmy, taki prawdziwy turniej, jeśli może być prawdziwy, tak? Bo grają z Australią, na koniec grają z Francją i grają z Australią, z Serbią i z Francją. I potem grają ćwierćfinał. Ćwierćfinał może być nierówny, bo na przykład jeśli będzie niespodzianka, ktoś z czwartego miejsca wejdzie, ktoś to myśleliśmy, że nie wejdzie, no ale potem półfinał na pewno będzie już tam będzie dobry rywal czekał. No i finał. Więc wiesz, to też oni muszą pamiętać o tym, że w pewnym momencie...
Maciek, moim zdaniem w ogóle powinien się przyznać złoty medal.
Oczywiście. No,
może powiesz, że jestem niekonsekwentny, bo w przypadku Golden State Warriors jestem daleki od tego, żeby to mówić. Ale to jest naprawdę przepaść.
Wiesz,
kogo byś nie wystawił, to jest przepaść.
Wiesz co, to jest pierwszy turniej, a wczoraj miałem takie zdanie i wykasowałem je ze swojego tekstu. To powiem ci, które to było zdanie. To było zdanie o tym, że to jest pierwszy turniej, odkąd pamiętam. Śmiej się, bo może zaraz powiesz, że przy każdym turnieju tak myślałeś, ale dla mnie jest to pierwszy turniej, gdzie na 100% Amerykanie go wygrają. Na 100%. Po tym, co widziałem na ostatnim Eurobaskecie, gdzie zagrali ci potencjalni rywale Amerykanów, to jest to 100%. Dla Hiszpanii jest już za późno. Francja jest ciekawa, bo Francja ma ciekawy team, bo jeśli Parker, Batum, Diaw, Gobert zagrają, tylko że ja tam się martwię o jedną rzecz. No, nie ma tam takich ludzi jak Klay Thompson i Kevin Durant, którzy mogą ci odpowiedzieć na swoje bardzo ładne akcje ciśnięciem 5 trójek, wiesz, w 5 minut.
W ciągu trzech minut,
nie? Po prostu tak pach, wiesz, tak jak Klay Thompson rzucał z Chinami, nie? Albo Carmelo nawet, nie? Jak z Argentyną, 5 trójek, ciach.
Tylko żeby trafiał.
Tylko żeby trafiał. No Klay też nie trafiał w pierwszym meczu, Carmelo w drugim nie trafiał. Durant trafiał w jednym i w drugim. Więc on jest dobrym koszykarzem, co widać było w tych meczach. No więc...
Widziałem taki na twojego tweeta, że się trochę boisz, że... trzech graczy Golden State Warriors będzie miało bardzo długi sezon. Jak to się odbije na...
No.
Ale czy to właśnie nie jest dobrze z punktu widzenia pewnej chemii drużyny, że ten Durant już jest jakby, wiesz, z nimi, oni już go tam, już są razem, już, wiesz, to tak, że to chemicznie pomoże bardzo temu zespołowi.
Na pewno. Jest to właśnie, widzisz, takie, to jest taki dobry motyw na napisanie historii o tym, jak to płynęło dobrze. To na pewno. To jest na pewno plus tym.
To zwłaszcza, wiesz, i to jest, no oczywiście nie ma Karego, to więc to jest zawsze takie, będzie taki dysonans. Jak tam coś będzie między nimi kiedyś, no to będzie taki dysonans.
Dobrze, Kary jest don. Dobrze, że nie
jest. Jasne. Ale to, no, że wiesz, że on tam z Raymondem Greenem jest, że są blisko, że to... Zresztą ja w ogóle bardzo lubię zawsze tę atmosferę tej kadry. No jak ci wszyscy, wiesz, na co dzień ze sobą rywalizują, potem są, wiesz, grają, cieszą się, jest fan, żartują i sobie wow. Znaczy to na zawsze zmieniło NBA gdzieś tam, ten 92 rok, wiesz, kiedy Michael jest z Berdem, Michael jest z Ewingiem, z Barclayem, to tam się, wiesz, tam się wielkie przyjaźnie moim zdaniem zawiązały od tego.
No tak, tylko że pamiętaj, że Bird to akurat był już, skończył karierę.
Bird był dam, no ja wiem, ale...
Znaczy Magic był już dom.
Troszkę starszy, no.
Chris Mullin był chyba też kontuzjowany, chociaż nie wiem, Stockton nie był zdrowy, dużo ludzi nie było zdrowych, Robinson nie był zdrowy, ale dobrze, wiesz co, wiesz, mi chodziło o to, że, no wiesz o co mi chodziło, że Durant grał do początku czerwca, Golden State grało do 20, do środa, nie wiem, połowy czerwca, potem mieli miesiąc przerwy i teraz mają cykl kadry, to jest 5-6 tygodni, razem potrwa, potem mają jakieś takie, powiedzmy, 2 tygodnie rozluźnienia, muszą się zacząć już przygotowywać do obozu, a myślę, że wiesz, oni tak będą lekko w to wchodzić. I potem przed nimi jest kolejny długi sezon. I to jest po sezonie, w którym i Durant, i gracze Warriors, Dwight, Draymond Green i Klay Thompson grali długie sezony regularne poprzednie, a nikt nie odpoczywał. A Golden State jeszcze walczyło o pobicie rekordu i w playoffach troszeczkę spuki. I teraz przed nimi będzie kolejny długi sezon. Zanosi się na to. No i to jest to takie ryzyko, że po prostu na zmęczeniu zagrożenie kontuzją.
No tak, to jest jeszcze 20 gier więcej. Plus jakieś pewnie, to nie wiem, czy oni w ogóle robią coś takiego jak, wiesz, jak pik formy na przykład.
Na pewno w Golden State Warriors nie są zadowoleni z tego, że oni grają na tych igrzyskach. W sensie, woleliby, żeby nie grali. No, tym bardziej po doświadczeniach z ostatniego sezonu.
No trzeba się było, wiesz, no trzeba było się...
Jesteśmy z człowiekiem.
Sugerujesz, że trzeba było pójść w Zikę.
Zasłonić się Ziką i nie pojechać?
No. No Kary tak chyba trochę w Zikę poszedł i tak z kolano.
I w kolano, nie? Nie musiał się zasłaniać ziko. Mógł powiedzieć, że kolano. Ale to akurat Golden State Warriors musieliby powiedzieć, że oni mają pójść w zikę. No to jest jednak decyzja samych koszykarzy.
No do pewnego stopnia tak, no. Ale do pewnego. No dobrze, no. Grają, będą grali. Zobaczymy, jak to się przełoży na sezon regularny i potem ewentualnie na play-off.
Tak patrząc na te dwa mecze, tak, to cztery połowy, cztery różne piątki, to widać jeszcze jest na etapie testów, ale gdzieś tam się powoli...
Ale to myślisz, że Carmelo może wypaść z pierwszej piątki?
Wydaje mi się, że tylko po prostu musiałby słabo grać, żeby wypaść z pierwszej piątki, bo to jest weteran.
Nie, no, grał pewną historię jednak.
Czy nie kapitan? Nawet nie wiem, czy on nie zostanie kapitanem tej kadry, czy już nie jest.
Bo to, no jak tam tłumaczy tej policji, to może tak.
To będzie czwarte igrzyska dla niego. No i chyba lepiej, żeby Paul George grał z ławki. Te jego umiejętności na piłce, gdzieś tam na obwodzie, bardziej chyba przydadzą ławce niż w piątce. A Carmelo w roli takiego skrzydlającego strzelca, który będzie po prostu ciepał truje, tak jak zawsze grał w kadrze. W kadrze grał efektywnie i bardzo dobrze w tej roli strzelca.
Tak, on ma jeden punkt na minutę swojej gminy, więc...
To miał ten mecz z Nigerią, niesamowity. Pamiętasz ten mecz? 37
prawda,
punktów
pamiętam.
14 minut, dobrze pamiętam?
Tak, coś takiego. Coś nieprawdopodobnego.
Nieprawdopodobny. Durant, Anthony... Klay Thompson, wydaje mi się, na dwójce. Kyrie na jedynce. I no kto wie, może Lowry jeszcze go wyprzedzi, ale wydaje mi się, że Kyrie...
Nie, chyba nie. Tak, Lowry trochę taki ubogi krewny.
I na centrze Jordan albo Cousins. Tu może pójść w obie strony. Nie wiem, ja bym chyba grał Jordanem.
To nie ma żadnego znaczenia.
No to chyba nie ma gdzieś tam. No. Wiesz, jest taki plus dla tej kadry, to co się dzieje na razie, to że tam nie ma żadnych kontuzji. Jest tam trochę takich ryzykownych
ale
miejsc.
Po polu George'u to jest mniejsza żadnych kontuzji w kadrze USA.
No, oczywiście, a mówię nawet o takich drobnych urazach. Takich, wiesz, typu, o, z tydzień nie zagra. Musisz się tutaj, wiesz, regenerować po czymś. Jakaś mała rehabilitacja, wysokie skręcenie kostki, jakieś takie rzeczy. Bo jest ta pozycja centra, gdzie jest tylko dwóch ludzi i Draymond Green trzeci. Draymond Green jakoś taki nie wiadomo, gdzie jest w tej kadrze na razie.
Nie wiadomo, gdzie jest. Nie masz takiego wrażenia, że taki jest trochę pogubiony?
Tak, bo no, jest to inna rola dla niego zupełnie. Taka jakaś
no
rola, gdzie nie ma tyle piłki w rękach, jak ma w Golden State Warriors. I gra takiego roleplayera, zadaniowca, ale tak nie bardzo wie, co ma robić na parkiecie. No. I grał w tym pierwszym meczu z Argentyną jako center rezerwowy, a w tym drugim meczu grał chyba tylko jako czwórka rezerwowa. Nie wiem, no w każdym razie Draymond Green gdzieś tam nie wiadomo. Harrison Barnes gra nieźle, ale też chyba jest poza rotacją, tą taką główną.
Chyba wszyscy będą grać. No Krzyżewski jest jednak demokratą.
To chyba na koniec tak okaże, że mecze będą tak wysoko wygrywane, że wszyscy będą grać i tyle, że nawet...
No ja bym chciał, żeby chociaż była taka, wiesz, jedna kwartka nerwów, no. Tak, żeby tam się Krzyżewski nawet tam włos, żeby mu się troszeczkę tam przesunął na głowę.
A wiesz, na pewno będzie, bo taka rzecz, bo jak patrzę na tych ludzi...
No, ja wydam ile kwart, Maciek, przegra reprezentacja USA w tym turnieju?
Nie wiem, ale... To jest tak, że jeśli zespół jest tak oparty na rzutach za trzy, jak oni są, to wystarczy, a kwarta trwa 10 minut, to wystarczy, że będą mieli okres, że nie będą trafiać. Tak jak zaczęli mecz z Chinami, gdzie
zaczęli
pierwsze 7 czy 8 trójek, wystarczy, że będą mieli okres, że nie będą trafiać trójek i wiesz, kwarta może zostać umoczona, jeśli będą grali z dobrym rywalem.
Nie, Ja nie spodziewam się, żeby przegrali więcej niż 3/4.
No,
ten turniej.
No dobrze, mój drogi, zostawmy tych Amerykanów, będziemy do nich wracać, mówić o nich.
No tak, będziemy, a jeszcze jedno zdanie, bo chyba najważniejsze zdanie tego weekendu wygłosił niejaki Mike Schmidt.
Proszę, naprawdę? Mamy się,
modlić
do Mike'a Schmidta?
Nie, tylko powiedział zdanie, które być może jest takim zdaniem proroczym. Mike Schmidt powiedział, że Fulk pójdzie z jedynką w drafcie 2017.
Słuchałeś, Pikli? Gdy mówiliśmy o tych graczach?
Słuchałem, tak, nie, to bardzo się przyjemnie, że go słuchało, przyznaję.
Słyszałeś, co mówiłem? O jaki był mój ulubiony gracz?
Dominowałeś na piłce.
Słyszałeś, jaki był mój ulubiony gracz?
Tak, słyszałem.
Markel Fultz. I wtedy był...
Markel Fultz.
Angela Fultz. W Draft Expressie Markel Fultz był wówczas szósty? Teraz jest drugi.
Tak. Idzie w górę, chłopak, bardzo.
Idzie w górę. Jest bardzo ciekawy.
Mnie się bardzo podoba, jak on się porusza. On się nie porusza, on się skrada.
Tak, i to jest jeszcze widać u niego, że to jest taki jeszcze dziecięcy atletyzm trochę. Że ten atletyzm jeszcze się rozwinie. Że on jest takim dzieckiem atletycznym. Oglądałem teraz jego highlighty z jakiegoś nowego meczu. Jakiś reprezentant.
Ja obejrzałem finał Mistrzostw Świata Under 18, gdzie grali z Kanadą.
Tak, to z tego meczu widziałem highlighty i te dobre, i te złe. To był taki dłuższy, chyba 4-5-minutowy. I patrzyłem na to, jak on się właśnie porusza, tak jak mówisz, tak się zatrzymuje na tej stopie i idę do przodu.
Taki leniwy, taki jest, wiesz, taki jest tygrys, który się przygotowuje do skoku, niby tak, wiesz.
Tak.
Jest w tym coś takiego zabawnego.
Fajny chłopak. Fajny draft.
Fajny chłopak, taki widać, że ten, widać, że taki jest strasznie ambicjonalnie do tego wszystkiego podchodzi. Że ma taki, wiesz, drive, żeby iść w górę. No i chyba był najlepszym graczem tego meczu.
A kto grał w tym meczu jeszcze po stronie Amerykanów z ludzi wysoko?
Po stronie Amerykanów z takich, którzy będą... poczekaj, właśnie patrzę, kto tutaj jest. Nie wiem, ten Paul Washington jest... Nie, Paul Washington ma 17 lat, to jeszcze nie.
Czy Josh Jackson grał?
Nie.
Czy Harry Giles grał? On chyba nie. On jest
nie, to nie, to z tych nie. Grał Mohamed Bamba.
Mohamed Bamba, jest coś taki. A on jest w Stanach, tak?
Wielkie, strasznie długie ramiona. Michael Porter Jr.
No tak.
Mitchell Porter Jr.
A to jest z tego top 10 Draft Expressu 2017?
Nie, ale właśnie z top 10 to chyba tylko ten Fultz był.
To jest under 18, to może oni się tam jeszcze nie mogą załapać. Niektórzy już wychodzą za to.
Nie, no to tam jest, oni są, wiesz, oni mają 17-18 lat. Tam żadnych Jacksonów, Gilesów, Foxów, Tatumów nie było. Rabów, Monków.
Kolejny...
Wiem, że jesteś podbierany, jesteś Monkiem.
Malik Monk? Nie. Chyba nie. Chyba
nie.
Nie, chyba nie.
A może Jacksonem Tatumem jesteś podkręcony?
Nie, on ma taki dziwny release rzutowy, długi taki, wyciąga. Fultz też ma taki release rzutowy, że to trochę za długo trwa, przypomina mi Kyla Andersona. To wszystko mogłoby trwać szybciej, ale to może się jeszcze da naprawić to akurat.
Żyjemy jak Bama de Bayo.
Bama de Bayo. Przyszły sezon NCAA może być ciekawszy niż przyszły sezon regularny NBA. Naprawdę. Sezon NFL może być ciekawszy niż przyszły sezon regularny NBA.
Nie, to tak ten.
Mam nadzieję, że w ogóle to wszystko będzie.
A ty widziałeś tego, a propos już tak zupełnie mieszając groch z kapustą. Widziałeś tego Rujego Hachimurę? Rozgrywającego Gonzagi?
Nie.
Pół Benińczyka, pół Japończyka?
Pół Benińczyk, pół Japończyk?
Tak.
Taka fuzja?
Taka fuzja, i tam jest największy problem, są ci nie bardzo mógł zdać egzamin z angielskiego.
Jeszcze raz?
Nie bardzo mógł egzamin z angielskiego zdać.
Jak to?
I tam był, bo nie znam angielskiego, no ale żeby się dostać na amerykańską uczelnię, trzeba tam zdać taki stat, chyba trzeba zdać na poziomie 70%.
Straszne wymogi.
Tam zdaje się, był jakiś problem.
On będzie studiował, co będzie studiował? Historię słowa?
No, na pewno jakieś te multimedialne tam techniki obrazu.
Tańca będzie studiował, rozumiem.
Będzie robił, futomaki będzie robił.
Otwieranie laptopa i zamykanie laptopa.
Coś takiego, ale
zrobię. Kawy na laptopa. Przechodzenie delikatne przy stoliku z otwartym laptopem i stojącą kawą. Pomieszczenie, gdzie jest dużo ludzi.
Może tak być. Szczerze mówiąc, patrzyłem na tego Hachimurę. Gonzaga to pewnie jest w top 10 zespołów NCAA. Może będzie krzyczał zaraz Sebastian, że nie są. Ale patrzyłem na te podpisania, które są. To z punktu widzenia Przemka Karnowskiego to chyba nie jest za dobrze.
Dlaczego?
No wzięli takich trzech dużych chłopaków, no.
No ale to wiesz, że odpadli im Domantas Sabonis.
Tak.
I z tego co rozumiem, Kyle Wiltshire nie dostał.
Ale żaden z tych chłopaków, którzy przyszli.
Jeszcze raz?
Pani się chłopak nazywa Wiltshire.
Tak, Kyle Wiltshire.
Wilczek albo Kyle Wiltshire, czyli...
Wiltshire, tak.
Czyli wózek. Wózek.
W sensie, że żaden z tych chłopaków, co przyszli, nie jest czwórką.
Nie, bo jest taki... że oni są dużymi chłopakami. Jest taki gość, który się nazywa Zach Collins.
Zach Collins, on powinien w futbol grać, tak się nazywa. Powinien grać w futbol.
Może. Mhm. Jest drugi Zach Norwell, który rozumiem ma być zastępcą Wiltshire'a.
Nie ma w NBA miejsca dla koszykarzy o imieniu Zach. Oni wszyscy powinni grać w futbol. Zach. Nie ma takich koszykarzy. Nigdy nie było. Ilu z nas Zach?
Zachary,
Libo. Przepraszam, Zach Lawin, dobra. Zach Randolph. Zapomniałem zupełnie. Zachary, dobrze. Dobrze,
ale
dobrze, przepraszam. Czyli są jednak. Czyli jest miejsce. Myślałem, że Zach Lowe jest najlepszym koszykarzem.
Przyszedł taki Francuzik, Kylian Pillier.
O kurczę.
Duży atletyzm, high motor, świetny zbiera w ataku i przyszedł brat Rasmusa Larsena, Jakob Larsen.
To smutna historia, jeśli dobrze pamiętam.
Z Rasmusem Larsenem?
Tak, to jest historia z Rasmusa Larsena z zeszłego roku. A dobrze, nie chcę się mówić o smutnej
historii. No chyba tak, bo nie mieliśmy mówić o zabijaniu.
Tak, o śmierciach.
To ty wiesz o zabijaniu.
Dobrze. Wiesz co, tak się zastanawiam się, czy zrobimy dzisiaj jeszcze Charlotte Hornets, czy nie.
Jak panienka życzy? Tak, porozmawiamy jeszcze może o podpisaniach ostatnich dni, bo kilka rzeczy może wymagałoby jakiejś takiej mikrorefleksji. No chyba najważniejsza rzecz, no Dion Waiters w Miami Heat za psie pieniądze, za psie psiuchy, za otręby.
Straszny jest ten skład tych ludzi, którzy nie przyszliby do Miami, gdyby Dwayne Wade został w Miami. Tam jest chyba cała eskadra już 4-5 koszykarzy.
No, nie jest coś takiego.
Przypomnieć te nazwiska. Tam jest Derek Williams, tam jest James Johnson, teraz jest Dion Waiters. I oni wszyscy przychodzą do Miami, żeby jako tako zapełnić te straty. Oczywiście tam są jeszcze straty Luola Denga, jest strata Joe Johnsona. I teraz Dion Waiters, król koszykówki. który kiedyś się kłócił o piłkę z Kyrie Irvingiem.
Mam najlepszy backcourt w historii.
To trochę rozczarowujące z perspektywy Diona Waitersa. Jest mi go trochę żal.
Naprawdę?
No.
Tego rakarza?
No właśnie sęk w tym, że nie był takim rakiem Dion Waiters w ostatnim sezonie. I zrobił rzeczy, które były tym, czego oczekiwali.
Słuchaj, no to będzie miał szansę powalczyć o duże pieniądze.
No właśnie, to jest to niebezpieczeństwo już, że teraz będzie walczył o pieniądze. I taki Dion Waiters sobie myśli teraz w takich kategoriach. Powiem ci, co myśli Dion.
To jest przerażające, dokładnie wiem, co myśli Dion Waiters.
Ale powiem ci. Albo powiem ci, co myśli agent Diona Waitersa. O, może to będzie łatwiejsze, tak? Bo
tak.
W zeszłym sezonie było mniej tych irytujących akcji Diona Waitersa, gdzie on kozuje piłkę i w 8 sekundzie stwierdza, że ja tej piłki już nie oddam, tylko ja sobie zrobię tu koziołek i rzucę z pół dystansu. Było mniej tych akcji, było takich dosyć bardzo mało w playoffach i były mecze, gdzie nie było takich akcji, gdzie ja już zapomniałem zupełnie, że Dion Waiters był rakiem właśnie, który to robił. I zawsze mówiłem ci, że Dion Waiters był niezłym obrońcą zawsze i był niezłym obrońcą. Na początku serii z Golden State Warriors, serii San Antonio Spurs było widać, że Waiters jest dobrym, niezłym obrońcą. Nie przesadzałbym, nie może być jakimś super obrońcą, nie ma jakiegoś wielkiego zasięgu ramion, ale jest silny fizycznie, szybko na nogach przebiera, nie jest taki głupi w obronie, wie gdzie ma być. I to było dobre. I trafiał trójki z rogów i nie oddawał tych rzutów z pół dystansu i grał pod zespół, grał jak niezły roleplayer, słabo kończył serię z Golden State Warriors. Te trzy ostatnie mecze były fatalne w jego wykonaniu, ale też nie był zawodnikiem nawet w tych meczach, który forsował grę, który brał jakąś odpowiedzialność, której nie powinien był brać. I to była zmiana w sposobie gry Diona Waitersa taka, że zaczął grać tak, jakśmy oczekiwali tego, żeby Dion Waiters zaczął grać. To dokładnie...
Grał na miarę oczekiwań.
I teraz okazało
się... A teraz muszę trochę powiedzieć, ja mu się trochę autostrada otworzyła do nieba.
I teraz okazało się trochę, że to... Wiesz co, to też jest trochę tak, że gdyby on się wcześniej znalazł na rynku, to on by znalazł lepszy kontrakt niż 2,5 miliona dolarów. Oklahoma go trochę bokiem...
Okradła go.
No, zrobili mu, jakby im coś złego zrobił. No, tak go wystawili gdzieś, to było ile? Tydzień temu z hakiem, tak? Jak stwierdzili, że bierzemy tak. Abrinesa za 6 milionów rocznie, a Waitersa rezygnujemy z zastrzegania go. I tam był
moment... Tak, ale przypominam ci, że tam tak naprawdę chodzi o to, żeby szukać pieniędzy dla Westbrooka.
Okej, ja rozumiem to. Tylko mówię perspektywa agenta Waitersa.
Ja wiem, że to rozumiesz. No.
Agenta, co Dion Waiters myśli. Teraz idzie do Miami i idzie na jednorocznym kontrakcie i podejrzewam, że może miał ofertę jakąś dwu-trzyletniej umowy, gdzie może te zarobki byłyby jakieś typu 4-5 milionów dolarów. Gdzieś ktoś mógł mu coś takiego dać. Może Brooklyn, bo Brooklyn ma pieniądze. Może Philadelphia.
No, Brooklyn chyba ostatecznie się nie wpuścił w niego i to chyba dobrze.
Ale wiesz co, to też nie musi być tak, że Dion Waiters, że Brooklyn się nie wpuścił w niego, tylko Dion Waiters nie chciał wziąć 15 milionów dolarów za 3 lata, ponieważ woli wziąć mały, jednoroczny kontrakt, pójść do Miami i widzi tam szansę, że na oddawanie swoich rzutów po koźle i teraz może stwierdzić, no może ja wrócę do bycia tego, kim jestem i zobaczę, czy jestem w ten sposób zarobić pieniądze. I teraz to może właśnie tak wyglądać. To jest taki, nie wiem, książkę. Trzeba będzie kiedyś napisać o tym momencie kariery Diona Waitersa. To może tak mniej więcej wyjść, że potem, wiesz, okaże się, że w Miami ten kłopot będzie w Miami, że kto będzie kreował tam atak na obwodzie, bo tam jest tylko Goran Dragić i to nie szalejmy z tym kreowaniem przez Gorana Dragicia ataku sobie w sytuacjach jeden na jeden zwłaszcza. Kto tam będzie kreował atak i wiesz, nagle Dion Waiters pogra sobie na treningach z chłopakami trochę, zobaczy, że wiesz, jeden na jeden jestem w stanie zrobić różne rzeczy i potem wejdzie na parkiet i będzie myślał, no to jestem tutaj jednym z czołowych graczy sam na sam mojego zespołu, a w zeszłym tygodniu, no albo na obozie byłem najlepszy, no to teraz znaczy, że ja tutaj będę sobie robił takie rzeczy. Bo kto ma robić, jak nie ja? No i się zacznie. I będzie sezon Diona Waitersa na 40% z gry. No, przy na przykład, wiesz, 12-13 punktach na mecz. Coś takiego. Kto jest starterem Miami na dwójce? Dion Waiters?
No, no a to wszystkie te, bo ty to jesteś, ja to tak nie chciałem stać w tym Miami, to przepraszam, tak no, nie odróżniam tych gości. Tych Joshów Richardsonów, tych Tylerów Johnsonów.
No dwóch ich jest, podejrzewam. Oni
no mógł, tak, to są
Justice to
przecież nie Rodney McGruder.
Rodney McGruder.
Nie Wayne Ellington.
Rodney McGruder ma ciekawy atletyzm, bardzo, bardzo ciekawy atletyzm.
Ma takie fajne gwiazdy na szyi wytatuowane.
Włosy takie dziwne, taka postura.
Takie te kornice.
No nie, więc jest Goran Dragić na dwójce, kto będzie zaczynał. Może Richardson, a może będzie zaczynał.
No nie, Justice
będzie starterem na trójce. To już Pat Riley nawet.
Ale nie umie rzucać za trzy. No.
Powiedział. Dlatego był testowany w lidze letniej na czwórce, gdzie może ten spacing chować. No. No ten rzut jego jest.
No masz Derricka Williamsa na trójce niby, no.
Gwiazdę, pre-season.
Miami nie będzie dobry.
Pamiętam, jak przez moment dałeś się nabrać, no to, że Derrick Williams może być niezłym graczem w Knicksach. Była taka palma po tym pre-season.
Ale był? Uratował swoją karierę?
Lance Thomas wygryzł go z rotacji przez jakiś czas sezonu, gdy Knicks grali najlepiej. Tak nie było? Czy grał?
To mogło tak być.
Coś takiego? Aj. No więc jest ten Dion Waiters. Jeszcze podpisania. CJ McCollum przedłużył kontrakt.
Przedłużył kontrakt. Potem trochę tak uciszył wszystkich.
Potem rzuca pieniędzmi jak...
Tyron Lue.
To trwało trochę te negocjacje jego. $35 milionów za 5 lat. Okej. Okay. Mistrz NBA, okej.
Mexico, Virginia. Missouri.
Jeszcze z podpisań. Były te podpisania Bostonu. Tyler Zeller za $16 milionów na 2 lata i Gerald Green.
Po co Gerald Green? Tego trochę nie rozumiem.
No, to takie dziwne. Gerald Green, no... 32% za 3 trafia. Wiesz, jak Gerald Green trafia za 3, 38% to można nim grać, ale jak trafia 32% to już jest rakiem.
Sasha Kaun zakończył karierę?
Tak,
obudziłem
się z tą informacją. To jest najlepsza wiadomość, jaką widziałem od dawna. Sasha Kaun zdobył płytę. Jeszcze pamiętam oglądając klip, jak oni wysiadali z tego samolotu, który ich tam przez Las Vegas przewiózł z Oakland. I na lotnisku w Cleveland wysiadali, to pierwszy, który wysiadł z tego samolotu, to był Sasha Kaun, który szybko zbiegł schodkami, miał jakieś walizy w rękach i tak jak zszedł tymi schodkami, nikomu nie machał czy coś, od razu pobiegł w prawo, tak jakby biegł od razu do taksówki, która ma go zawieźć gdzieś jak najdalej.
No bo jego nikt nie zna, no wszyscy myśleli, że to jest jakiś, wiesz, no, reporter, bodyguard, no.
Kończę karierę, ciach, nie mam mnie. Zdobyłem, dobra, jest już tytuł, okej, teraz uciekam. Teraz...
Jest tytuł, no. Biegnę, pobiegł do Charlesa Barkleya, pomachać mu statuetką. Pierścionie. Maciek, co się dzieje z rankingiem 100 najlepszych graczy w historii?
Będzie. Dalej kontynuowane, oczywiście. Oczywiście, ja też, wiesz, zajmuję się innymi rzeczami.
Ja wiem, nie. Ja cię jak to tak pytam, możemy zrobić taki mały...
Teścik? To dalej?
Spoiler? Nie.
No?
Tak do przodu, ja tak myślałem, czy na przykład... A to rozpływuje jest u ciebie w pierwszej setce.
A nie mogę, nie powiem ci tego.
No, nie mi powiem.
To powiedzieć.
Nie. No i jedno jakieś takie pytanie. Chciałem zapytać, czy na którym miejscu jest David Robinson? No ale możesz nie mówić.
Tajemnica.
Obejrzałem dzisiaj mecz numer 5. Finału 1999 roku.
Dzisiaj?
Tak.
O kurczę.
Hardwood Classic. Odkryłem na nowo NBA TV. I można takie różne śmieszne rzeczy. Ciekaw jestem, mój drogi, wielki specjalista. czy wymienisz wszystkich pierwszych mistrzów San Antonio?
Pierwszych mistrzów San Antonio, 99 rok, to jest to po Jordanie, ten rok po Jordanie, lockoutowy sezon. Ciężki sezon, bo myślałeś, że sezon się zacznie, on się nie zaczął.
Tak było, wstęp jest niezły, no.
No i potem co się dalej dzieje, mistrzowie z San Antonio, pierwsi, no to tak, David Robinson, Tim Duncan, pierwsza piątka, tak? David Robinson, Tim Duncan, Sean Elliott, Vinnie Del Negro, Avery Johnson. Potem
już jest pierwszy.
Mario Ili.
Poczekaj, a mogę przerwać? Mogę przerwać?
Mhm.
Del Negro nie grał.
Jak to nie grał?
W zespole. No nie grał.
W 99 roku nie grał Del Negro?
Nie.
A w którym roku grał Del Negro? Spurs?
No kurczę, zaczynamy się bawić.
Nie, jestem już ciekawe, patrz. Tak naprawdę nie był w tym teamie?
Grał w poprzednim sezonie.
A, czy już nie był w tym teamie w 99 roku?
Nie był.
Vinicius Del Negro?
Nie był.
To kto był starterem na dwójce? Jaren Jackson?
Jaren Jackson nie był chyba starterem na...
Mario Ili?
No Mario Ili też wychodził przecież.
No. Malik Rose był w tamtym teamie?
Kto?
Malik Rose?
Oczywiście.
Dobrze.
Drugi rok.
Karl Herrera nie był, nie?
Nie.
Nie.
Grał tam pewien weteran, który ostatnio zmarł. I to był 14 jego sezon. Long Beach University.
Jerome Kelsey.
Bardzo dobrze.
To tam jeszcze? Czy Antonio Daniels?
Grał tam wielki...
Antonio Daniels?
Antonio Daniels, wielki niespełniony talent koszykówki.
Bardzo atletyczny gracz. Niezły obrońca.
Wspaniały chłopak.
Lepiej wyceniany w dzisiejszych czasach. Steve Kerr oczywiście był przecież w tamtym teamie, nie?
No właśnie, tak jest.
A
nie... na jedynce? Kto był na jedynce? No kto był na jedynce?
Mówiłem Avery Johnson. Powiedziałem.
Dobrze.
Tam był, bo poczekaj, ja myślałem, że Karl Herrera Purdue był, nie? To był deal za...
Bardzo dobrze, ale to jest świetne. Brakuje ci jeszcze trzech graczy. Ale jak nic nie mieć, to ukłonię się po prostu, położę się po prostu przed tobą.
Trzech graczy, poczekaj. Tam był taki...
Jeden był rookie.
Tam był taki rookie.
Był jeszcze jeden pierwszoroczny jak Seton Hall.
Tak i... Poczekaj, wiem. Pierwszoroczny jak... Tam był gość, bo to już wtedy było jakieś takie... Tam był, jak on się nazywał, jest legenda antypodów, koszykarska, ale on nie grał dużo. Jezus, mam na końcu języka.
No jest taki gość, z antypodów, chłopak z Australii.
Grał, to jest ich, nie wiem, czy nie największa legenda. No tak, chyba tak.
Na imię miał Andrew.
Oczywiście, Andrew Gaze, o nim myślę.
Tak jest.
Andrew Gaze.
Miał do San Antonio, miał 33 lata.
No. Tak, no to pamiętam, jakiś, ale...
Zagrał 19 metrach, w sumie zagrał 58 minut, to 21 punktów. Andrew
Gaze. Dlaczego ja go pamiętałem? Czemu ja go pamiętam? Ja chyba gdzieś, wiesz co, było jakieś takie chyba zdjęcie gdzieś kiedyś, które...
Dwa dni temu obchodził 51 urodziny. No, to jeszcze dwóch zostało.
O nie, to tych już nie będę pamiętał, bo podejrzewam, nie no, oni już nie grali, tak? Tą rotację już...
No oni nie grali, był taki gość, który się nazywał Brandon Williams.
No, był też taki, ale już nie pamiętam, kto to był.
Ale, zagrał w tym sezonie 3 mecze, więc w sumie 4 minuty, więc gdybyś go pamiętał, naprawdę upadłbym i powiedział, że to wykończenie dalej tego programu nie ma sensu.
Coś, znaczy, to oczywiście kojarzę, że był ktoś taki jak Brandon Williams. Istniał ktoś taki, ale nic o nim więcej nie wiem.
Był gracz, który był w lidze 3 sezony i nazywał się Gerard King.
Gerard King, był taki gracz, tak. On grał przez
potem
moment...
Potem grał w Waszyngtonie. Grał,
tak, w Waszyngtonie, tak. Tak, on tam był starterem trochę, chyba nawet.
Tak, był.
Tak
było.
Tak, dobra. Poszło nieźle, widzisz? To jakoś tak coś...
Nie, poszło ci rewelacyjnie.
Coś tam pamiętam. Bardziej...
Nieprawdopodobne macie z tego Sprewella.
Tak, Sprewell miał. Te dobre mecze Sprewella były naprawdę dobre. Tak, kariera Latrella... Ale zresztą, prime Latrella Sprewella był wcześniej.
No jak dusił ci dzieja Carlesima.
Przed tym.
To był jego prime.
Przed tym, nie? Prime Sprewella to była jeszcze początek lat... Znaczy początek, nie początek, ale środek lat 90... Początek, środek lat 90. Coś takiego.
Środek, poczekaj. Mhm. Tak, on najlepszy sezon miał jeszcze w Golden State Warriors.
Tak, Golden State Warriors to był prime Sprewella. Potem jakoś już nie było aż tak dobrze.
Nie, ale potem nie. Potem jeszcze powiedziałem, no do końca miał nieźle. Poczekaj, zobaczmy, czy on w ogóle ma szansę zostać Hall of Famerem.
Nie ma szans, bo on nie jest w
No ma 5% szansy na Hall of Fame.
No to nie.
Czyli nie ma w pierwszej setce u ciebie.
Nie ma teraz Sprewella w pierwszej setce. Nie.
Jest w takim tym, jest 148. Jest. W takim ratingu Elo.
Elo, tak.
Elo.
Za Jamalem Wilksem. Przed Kevinem Johnsonem. Co ciekawe. No to takie czasy były. Ja tam te finały ledwo pamiętam. 99 rok oglądałem je.
No nie było Uminga i to wszystko było bez sensu.
Tak, to było bez sensu, ale ten run Nowego Jorku do tych finałów to było coś, co rozgrzewało wtedy.
Skazani na pożarcie. Mhm.
Oni wtedy
tam szczerze mówiąc nic się nie mogło wydarzyć.
Oni wtedy, przypomnij mi, wygrali finał konferencji z Indianą. I to była ten sezon, gdzie to jest największa porażka Indiany, ten sezon? Tak. To jest największa porażka Indiany ten sezon, że oni nie wygrali z Knicks, wtedy nie weszli do finału, bo to był ten sezon, gdy oni mieliby szansę być może pokonać San Antonio i zdobyć mistrzostwo. To był ten sezon. Bo to był ten skład Indiany, który, kurczę, ja myślę, że ludzie dobrze pamiętają tamten skład Indiany. No, teraz mam nazwiska przed sobą. To jest totalnie tak, że jakbyś się mnie spytał o ten skład Indiany, to ja bym ci go cały wymienił. To jest mój najbardziej pamiętany skład Indiany poza teamem z Royem Hibbertem, Lancem Stevensonem itd. itp. Czyli tak, patrz, wymienię. Reggie Miller.
No, jedziesz.
Reggie Miller. Mark Jackson, Dale Davis, Antonio Davis, Rick Smith, Jalen Rose, Chris Mullin, Travis Best, Sam Perkins, Austin Crozier, dobrzy gracze wszystko, Derek McKee, Al Harrington chyba w rookie season i potem jeszcze Fred Hoiberg i Mark Pope, który tam z Hoibergiem nie grali za dużo, ale ci ludzie, Miller, Jackson, no to jest ten team, no. I ten team tam powinien dojść do finału, no i nie wygrał z Knicks. Nie pamiętam dobrze, jak to się tam na końcu kończyło w tych finałach konferencji. O co chodziło?
4-2 było ostatecznie.
Tak, jakie tam były historie. Tam coś było.
Tam żaden mecz... Nie. Pierwsze trzy mecze rozstrzygnęły się różnicą w sumie 6 punktów.
A i nikt tam tylko... Boże, wiesz co, bo tak my mówimy o tym, ale w sensie, broń Boże, nie chcę zachęcać do oglądania tego.
Nie, z tego się już nie da oglądać. Więc no, taka była moja refleksja, dzisiaj patrząc na ten mecz numer 5, to jest zupełnie inna koszykówka.
Wiesz co, oglądałem kilka meczów z tego okresu 9-9 z 2004 i spójne wrażenie z oglądania tych meczów jest takie, że o ile gdy odpalasz pierwszą kwartę i patrzysz na tych ludzi, kojarzę, to ten, znasz wszystkich. Oglądasz tą pierwszą kwartę, jak już tak się przyzwyczaisz do tego, że znasz wszystkich, tak patrzysz, pierwsza kwarta kończy się wynikiem 16-16. Potem
tak.
Jest druga, ktoś tam coś rzuci.
32-34.
I tak w trzeciej już tak myślisz sobie, A chyba przewinę do crunch time'u, bo już to jest to ciężko, ciężko oglądać.
62, 67.
Tylko jeden w tych serii Nick Fetter, tylko raz przekroczono 94 punkty. 94 nawet.
Tak.
Jak nie rzuci 100.
Tak, oba zespoły.
Tak, tak.
Dzień numer 5.
A sprawdzę, tam dogrywki nie było. Nie, nie, nie było. Nikt rzucił 36 punktów w czwartej kwarcie. Podejrzewam, że to mogły być rzuty wolne. Tak, oddali 40, więc być może była jakaś taka końcówka, że faulowali ich i dobili w ten sposób. No. Ciekawe, czy jest play-by-play z tego meczu. No nic, ale no, takie czasy. Ciężkie czasy. Ciężkie czasy. Tamten skład Knicksów pamiętam. Tamten skład Knicksów pamiętam, bo oni walczyli o coś. Oni walczyli.
Tak, a Harrington, ale sama Perkinsa wymieniłeś.
Tak, tak.
Wymieniłeś wszystkich. Jesteś rewelacyjny.
Ale poczekaj, bo teraz już akurat teraz sobie pomogę.
Jalen Rhodes jeszcze był, tak?
Tak, Jalen Rhodes, ale... mój drogi, bo tak powiedziałem, że mi brakuje czegoś. Przecież, no tak, ja się nie mogę sobie przypomnieć, co tam się wydarzyło. Przecież tam się wydarzył w tej serii rzut za 4 punkty Larry'ego Johnsona.
Pierwszy no tak, meczu numer 3 chyba, tak?
Meczu, no nie, no to tak, 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 to nie był, to był, to, co to było? Nie, to było? A, czy mi się myli, który no, to był rok?
To było.
Tak, mecz numer 3, dokładnie. Tak, to było to. To było to, co było signature play tamtego,
tak.
Tamtych chwilach.
No i tego gracza.
Tak. Ach, czasy. Dobrze, wiesz co, wrócimy do zapowiedzi sezonu jutro, mam nadzieję. Charlotte Hornets.
Tak.
W piątek mieliśmy nagrywać, ale wyszło, że nie nagraliśmy. Nie wiem.
Wczoraj mieliśmy nagrywać, ale nie nagraliśmy.
Tak, dość dobrze trzymam z gardła.
Wczoraj był pan Kotek był chory.
Gardełko. Ale daję radę już dzisiaj. Lepiej. Mam jakiegoś dziwnego wirusa. Nie wiem, co to jest. Mam
dziwny wirus.
To nie jest jakaś...
Znika.
Dziwna choroba. No dobrze, mój drogi. To co? To usłyszymy się jutro i porozmawiamy o Charlotte Hornets.
Wreszcie, ludzie czekają.
Wreszcie. Trzymaj się, miłego dnia.
Pozdrawiam, cześć.